Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Temat tego referatu brzmi od pierwszej wspólnoty w Duruelo do zakonu karmelitów bosych. Ja trochę go rozszerzę, zrobię taki flash z pierwszych trzech wieków. Postaram się być bardzo krótki, żeby potem przejść do wspólnoty w Duruelo i też tworzenia się zakonu. A to dlatego tak zrobię, bo zakon formalnie powstał w 1593, ale już za 4 lata trzy klasztory, dwa we Włoszech męskie, w Genui w Rzymie i też klasztor sióstr w Genui zostały wyłączone na mocy dokumentu papieskiego, a w roku 1600 powstał też zakon karmelitów bosych, czyli można powiedzieć, część się odłączyła, powstały dwie kongregacje. W roku 1600 kongregacja hiszpańska i kongregacja włoska. Przez 4 lata, a 7 tak całkowicie istniała tylko kongregacja hiszpańska, potem powstały dwie. Ja pokażę też różnice, ale te różnice się tak naprawdę zaczynają już w XIII wieku. Tak myślę, że u każdego karmelity jest takie napięcie, czy na świeckim zakonie, czy każdego, który chce żyć duchowością karmelitańską, takie napięcie między pustelnią a duszpasterstwem czy apostolstwem. I tak się zaczęło już w XIII wieku, tak samo było w wieku koniec XVI i XVII, tak samo było za czasów świętego Jana od Krzyża. No i myślę, że to dalej w każdym karmelicie gdzieś jest. No i myślę też, że w każdej prowincji na świecie są jakieś rysy w jedną albo bardziej w drugą stronę. Reguła nasza świętego Alberta powstała, tak idąc do samych początków, między 1206 a 1214. Dokładnie nie wiadomo, ale w czasie tych 8 lat święty Albert był w Ziemi Świętej, był patriarchą Jerozolimy i był legatem papieskim, więc musiało to w tych latach nastąpić. W 1214 został zabity. Najprawdopodobniej to był rok 1209, chociaż historycy też jakoś dyskutują na ten temat. Bynajmniej to było w czasie tych 8 lat. No i oczywiście ta reguła świętego Alberta jest regułą ściśle eremicką, pustelniczą, styl życia jest kontemplacyjny. Została ona zatwierdzona przez papieży, przez Honoriusza III, bullą ut vivendi normam 30 stycznia 1226 roku i bullą ex officii nostri Grzegorza IX 6 kwietnia 1229 roku. Dlatego były te zatwierdzenia, bo w międzyczasie był Sobór Laterański IV, 1215, który mówił, że nie powinny powstawać nowe zakony. No i oczywiście zakonnicy mają przyjąć regułę albo świętego Augustyna, albo świętego Benedykta. 1215-1214 zginął święty Albert. To reguła nasza karmelitańska powstała kilka lat wcześniej. No i oczywiście wiadomo, że to nie było tak jak dzisiaj. Maile, internet, komórki i wszystko błyskawicznie informacje przebiegają. Wtedy niekoniecznie ta informacja tam dotarła do Rzymu. No i oczywiście były cały czas dywagacje, w związku z tym te dwa zatwierdzenia. No ale oczywiście bracia, w związku z tym, że to jest czas krucjat, czas najazdów muzułmańskich, żeby zająć, a w końcu zajęli przecież Ziemię Świętą. W związku z tym bracia już w 1238 na pewno osiedli na Cyprze. Według niektórych naszych historyków już w 1235 pojawili się we Francji, w Valencię. Natomiast już w latach 40. XIII wieku już bracia są we Włoszech, Francji i w Anglii już na pewno. No i oczywiście pojawił się problem dostosowania do realiów europejskich. No bo ta reguła eremicka, ściśle pustelnicza, styl kontemplacyjny, pojawił się oczywiście problem, jak to przenieść na styl czy na tą rzeczywistość tutaj europejską. I w związku z tym bracia poprosili papieża Innocentego IV, on zaprosił Dominikanów do tego, żeby trochę naszą regułę przerobili. Ta reguła jest przerobiona i to jest wersja, czy tak się mówi, reguła innocencjańska, bullą z 1 października 1247 roku, Quae honorem conditoris. I ta reguła, taka trochę przerobiona, ona już ma trochę inny styl, styl mendykancki, czy nasz zakon się stał wtedy zakonem, tak się mówi, jednym z zakonów żebraczych, tak jak dominikanie czy franciszkanie. No i styl się zmienił, styl się stał kontemplacyjno-apostolski ze względu na te realia tutaj europejskie. To, co ważne, ta reguła innocencjańska to jest reguła, którą my mamy w naszych dokumentach, gdy składamy śluby na reguły i konstytucję, no i brat dostaje w czasie pierwszych ślubów te reguły i konstytucję, to tam jest ta wersja. Nie wcale wersja świętego Alberta albo te zatwierdzenia honoriusza albo Grzegorza, tylko mamy tam tą wersję Innocentego IV. To, co jest ważne, gdy święta Teresa od Jezusa pisze, że ja wracam do początków, gdy ona pisze o tym, czy mówi siostrom, że będziemy składać profesję na tą regułę pierwotną, regułę niezłagodzoną, to ona mówi o tej wersji. Nie mówi wcale o wersji świętego Alberta, tylko mówi o wersji innocencjańskiej, o tym stylu kontemplacyjno-apostolskim. No ale oczywiście u braci cały czas były tarcia. W 1271 Mikołaj Francuz pisze takie dzieło Ignea Sagitta, czyli Ognista Strzała, gdzie walczy o ideał pustelniczy, żeby wrócić do tego ideału pustelniczego, a nie żyć tym stylem mendykanckim czy kontemplacyjno-apostolskim. Przychodzi wiek XV. W wieku XV pojawiają się starania o odnowę zakonu, powstają kongregacje, byśmy to współcześnie może nazwali grupy klasztorów, mantuańska, albiańska i tureńska. Trzy takie sposoby odnowy po czasem 10, 20, 30 klasztorów, które chcą żyć o wiele głębiej, o wiele bardziej tym stylem karmelitańskim. I też dochodzi do tego, jest rok 1516, papież Leon X zatwierdza kongregację Góry Oliwnej we Włoszech, w Monte do di Pelio. I tutaj bracia w tym klasztorze, a potem jeszcze drugi taki powstał, zdecydowali się żyć na sposób życia eremicki według reguły świętego Alberta. Czyli jakby cały czas to tarcie między tymi dwoma stylami w zakonie cały czas było. W międzyczasie pojawia się dwóch takich, myślę, że bardziej znanych, czy powinni być bardziej znani generałowie, błogosławiony Jan Soret i drugi generał Mikołaj Odet, którzy walczą o odnowę zakonu, tak w całości, żeby bracia naprawdę starali się i głęboko żyć modlitwą, ale też służyć ludowi Bożemu, nie? Czyli służyć tak naprawdę ludziom. To jest jakby ten flash, żeby tak popatrzeć, jak to wyglądało, jak się tworzyło i że to napięcie w XIII, XIV, w XV i w XVI wieku cały czas w Karmelu było. No i potem w XVI wieku, gdy się tworzy Karmel Bosy, to napięcie cały czas jest. Święta Teresa od Jezusa, gdy przyjeżdża generał zwizytować klasztory w Hiszpanii, ojciec Jan Chrzciciel Rubeo Rossi, po Soborze Trydenckim, bardzo szybko został zobowiązany do tego, żeby zwizytować wszystkie prowincje, no i miał zacząć od Hiszpanii, co oznaczało, że w Hiszpanii są jakieś problemy, no bo tam go wysłali. No i oczywiście przyjeżdża i wizytuje klasztor Wcielenia, No a przy okazji spotyka się ze świętą Teresą, która już żyje w klasztorze świętego Józefa, w tym odnowionym pierwszym karmelu żeńskim. Na razie żadnych innych fundacji nie ma. No i oczywiście święta Teresa z nim rozmawia, go przekonuje, że dobrze było, żeby tych klasztorów karmelitanek było więcej. No i najpierw go do tego przekonuje w kwietniu. 27 kwietnia 1567 roku generał wydaje dokument, na mocy którego może zakładać klasztory w Hiszpanii. Karmelitanek, to wcale nie są na razie karmelitanki, bo se święta Teresa wydaje się, że wtedy w ogóle nie myślała, żeby tutaj zakładać jakiś odrębny zakon, ale żeby powstawały te karmele sióstr odnowione w tej wersji według reguły pierwotnej, żeby żyć głębiej, żyć bliżej Pana Boga, też według pewnego nowego stylu. Oczywiście część braci zainterweniowała i generał wydaje taki aneks w maju, że bez Andaluzji. Z tego wyjdą potem problemy przy tworzeniu się naszego zakonu i wyjdą problemy też dla świętego Jana od Krzyża, który zostanie uwięziony. Z tego aneksu, czy z tego takiego krótkiego pisma, które mówi, że można zakładać klasztory, ale bez Andaluzji. Oczywiście święta Teresa dostała zgodę na klasztory sióstr, ilość nieograniczoną. W związku z tym wpadła na myśl, że ona to już będzie zakładać, za chwilę powstanie już kolejny klasztor sióstr. No dobrze by było, jakby byli bracia, którzy żyją tym samym duchem, czyli nie bracia, którzy przecież karmelici byli, na razie ani nie Trzewiczkowie, ani nie Bosi, po prostu karmelici. Natomiast święta Teresa chciała, żeby byli bracia, którzy żyją podobnym duchem jak siostry, żeby mogli bardziej siostry zrozumieć i też żeby siostrom posługiwali. W związku z tym jeszcze generał był, no to oczywiście święta Teresa, taka ona była, pisze listy, rozmawia i próbuje załatwiać, więc 10 sierpnia 1567 roku dostaje zgodę ojca generała Jana Chrzciciela Rubeorossi na to, żeby powstały dwa klasztory karmelitów kontemplatywnych. Tak ta nazwa w dokumencie brzmiała. Bracia, którzy będą żyli podobnym duchem jak siostry, odnowy siostry, które żyją według reguły pierwotnej, bracia będą im posługiwać, a będą bracia żyć w stylu konstytucji błogosławionego Jana Soreta i Mikołaja Ode, tych dwóch generałów, oczywiście w wersji jakiejś zmodyfikowanej, też oni mieli nad tym popracować. Ci bracia, którzy, oczywiście jeśli oni będą, na razie był tylko dokument. I co jest ciekawe, 10 sierpnia święta Teresa dostała zgodę, 15 sierpnia 1567 powstaje klasztor karmelitanek w Medina del Campo, a w Medina del Campo jest wtedy ojciec Jan od świętego Macieja. Tak to się on nazywał, oczywiście późniejszy święty Jan od Krzyża nazywał się Jan od świętego Macieja. On wtedy jest w Medina del Campo i przyjechał, to było jego miasto, i odprawia prymicję. Czy można powiedzieć, no, święta Teresa dostała dokument, 5 dni powstaje klasztor, a za chwilę się spotyka. No, minął tydzień, więc tak szybko to po prostu załatwiała. Ciekawie też Duch Święty to wszystko ułożył, bo jeśli by było tydzień później, no to nic by z tego nie wyszło. Nie? Więc tak to po prostu dzień po dniu tak to wyglądało. Święta Teresa rozmawia z Janem od świętego Macieja, a Jan od świętego Macieja, późniejszy święty Jan od Krzyża, przeżywa wtedy kryzys. Ogromny kryzys przeżywa, no bo uważa, że bracia nie żyją wcale tym duchem reguły pierwotnej, nie żyją tak naprawdę bardzo gorliwie w Karmelu. Ma kryzys i chce odejść. Chce odejść do Kartuzów. Nie były to tylko jakieś tam jego przebłyski, że być może po prostu jak gdzieś odejdę, tylko już miał wybraną Kartuzję. Kartuzję El Paular koło Guadarramy, to jest blisko Madrytu, już tą kartuzję wybrał. No i tak rozmyślał, no kiedy on do tej kartuzji już pojedzie. Nie wiem, to też jest ciekawe, bo no, akurat w takim momencie Święta Teresa od Jezusa go spotkała, no i oczywiście go przekonuje, rozmawia, że ja mam dokument dla braci, będziesz mógł żyć tak naprawdę gorliwie tą wersją odnowy, czy tą wersją innocencjańską, regułą pierwotną. No i oczywiście święty Jan od Krzyża, czy Jan od świętego Macieja na to przystaje. Na to przystaje, ale oczywiście no, święty Jan no nie wie, jak to tak naprawdę ma wyglądać, to życie też braci. Szczególnie, że bracia mieli żyć tym samym duchem, jak żyją siostry. W związku z tym w 1568 w sierpniu i we wrześniu święty Jan przeżywa, tak to się nazywa, drugi nowicjat w klasztorze sióstr, no też ciekawe, w Valladolid, żeby się nauczyć stylu życia bosych. Nie, czyli on wtedy patrzy, rozmawia, dyskutuje, jakby chce zobaczyć i zrozumieć, jak tak naprawdę żyją siostry, po to, żeby potrafić też im pomagać. No oczywiście bracia dostosowują to, co widzą, czy święty Jan dostosowuje to, co widzi, do modelu męskiego, nie? Czyli trochę to modyfikuje. Święta Teresa od Jezusa w tych latach 60., w roku 66 pisze Drogę Doskonałości. Pisze Drogę Doskonałości, a Droga Doskonałości to jest komentarz do konstytucji sióstr, czy można powiedzieć do konstytucji, które powstają sióstr, czy to jest komentarz, tak naprawdę są konferencje, które Święta Teresa głosiła na kapitułach, czyli zebraniach klasztoru, głosiła siostrom i tłumaczyła po kolei, jak to życie karmelitanki ma wyglądać. To jest też czas 1566-7-8, kiedy właśnie spotyka świętego Jana, no i mu tłumaczy. Nie, czyli tłumaczy siostrom, no a jednocześnie to wszystko tłumaczy też świętemu Janowi. W Drodze Doskonałości ten model, taki model życia karmelitanki, który ma być modelem życia karmelity, czyli ma być modelem odnowionego Karmelu, no to jest taki, że wspólnota ma być wspólnotą przyjaciół. Trzeba zwrócić bardzo mocną uwagę na relacje między siostrami, czy między braćmi. Potem są te trzy filary, wielkie filary modlitwy, czyli miłość wzajemna, oderwanie się od przywiązań i pokora, czyli życie w prawdzie. No i dodatkowy gdzieś u autorów jest dodawany filar modlitwy, czy w tym modelu życia Karmelu odnowy jest ta determinada determinación, czyli zdeterminowana determinacja, czy mocne postanowienie, różnie to jest przetłumaczone, ale chodziło to o determinację i wytrwałość w życiu odnowy, w życiu gorliwym. Bracia, czy ta pierwsza wspólnota w Duruelo, powstaje 28 listopada 1568 roku, oczywiście za półtora tygodnia mamy tą rocznicę 450-lecia. I tam w tej wspólnocie żyją ojciec Jan od Krzyża, już od tego momentu ojciec Jan od Krzyża, ojciec Antoni od Jezusa, brat Józef od Chrystusa i potem przez jakiś czas, bo ta wspólnota istniała tylko 2 lata, potem bracia się szybko przenieśli do innego miasta i był jeszcze ojciec Łukasz od Niewian, ale on dojechał. Czyli najpierw była trójka, potem była czwórka. I to, co ciekawe, bracia na samym starcie zaczęli pisać, jak to nasze życie ma wyglądać. Pisać konstytucję, czy jakby przekładać tą wersję żeńską na model męski. I w życiu braci w Duruelo, czyli można powiedzieć w tym ideale, no, święty Jan od Krzyża żyje i ten ideał pokazuje, jest 5 takich głównych punktów, jak to życie karmelity bosego ma wyglądać. Pierwsze to jest rozważanie Słowa Bożego i czuwanie na modlitwie. Nie? Czy karmelita Bosy powinien rozważać Słowo Boże i czuwać na modlitwie. No, współcześnie mamy taki powrót do Lectio Divina w Kościele. No, to jest model, można powiedzieć ściśle, Karmelu Odnowy, tej pierwszej wspólnoty w Duruelu. Druga rzecz to jest troska o osobistą relację, więź z Panem Bogiem. Nie, czyli nie chodziłoby tylko o to, że karmelita Bosy to on wypełnia ten plan dnia, chodzi tam na te wszystkie modlitwy i tyle, tylko troska o osobistą relację z Panem Bogiem. No, modlitwa ma być, jak to mówi Święta Teresa, relacją, więzią, no i oczywiście ma trwać cały dzień. Nie? Tak to bracia, ci pierwsi trzej bracia widzieli. Potem taki bardzo mocny punkt, to jest życie braterskie we wspólnocie. Na to karmelita Bosy ma bardzo mocno zwrócić uwagę, na życie braterskie we wspólnocie. Potem są rzeczy związane z ubóstwem, żeby prowadzić ubogi styl życia, żeby w codzienności było wyrzeczenie ewangeliczne i też była praktyka upomnienia braterskiego. To się potem nazywało kapitułą win. Natomiast święta Teresa i święty Jan ten model tak widzieli, że we wspólnocie mam grono przyjaciół. Jesteśmy przyjaciółmi. I dlatego no, upomnienie braterskie, czy upomnienie u sióstr siostrzane, to ma być model mówienia sobie szczerze i bardzo prosto, jak przyjaciel do przyjaciela. Nie? W takim kluczu, nie żeby komuś dogryźć, czy pokazać, że czegoś nie umie, tylko po prostu to jest model szczerości wśród przyjaciół. A piąta rzecz w Karmelu męskim odnowy to jest posługa apostolska, głoszenie Słowa Bożego, spowiedź święta, przede wszystkim siostrom, ale też posługa chorym. No i oczywiście bracia wokół Duruelo chodzili i na przykład katechizowali dzieci, żeby tak powiedzieć, że katechezy współcześnie raczej jako karmelici w Polsce mamy mało. Bracia tam katechizowali dzieci, święty Jan od Krzyża katechizował dzieci. Nie? Więc żeby też jakby tak, tak powiem, historia tak naprawdę nas może bardzo wiele nauczyć, jak to życie pierwszych braci wyglądało, jak oni je rozumieli i potem jak chcieliby, żeby nasze życie też braci wyglądało. No oczywiście osób, które chcą żyć duchowością karmelitańską, to są też rzeczy do przerobienia jakoś na swoją codzienność, na życie też świeckie. W 1569 powstał klasztor w Pastranie, gdzie się znajdował przez bardzo wiele lat nowicjat, taki uznany za wzorcowy dla całego zakonu. Powstało takie dziełko, potem chwalebne obyczaje nowicjatu pastrańskiego. Można powiedzieć, taki model wychowywania w Karmelu Odnowy, jak to powinno wyglądać. W międzyczasie król Filip II nie jest zadowolony z tej wizytacji generała i zwraca się do papieża. Zwraca się do papieża Piusa V, żeby zlecił reformę zakonu w Hiszpanii najpierw miejscowym biskupom, a potem żeby wyznaczył wizytatorów apostolskich i wyznacza trzech dominikaninów. Na Kastylię ojca Fernandeza, na Walencję ojca de Ebrere i na Andaluzję ojca Franciszka de Vargas. I to, co jest ważne, ten ojciec Franciszek de Vargas nakazał, czy się zgodził, żeby powstały klasztory odnowy braci w San Juan del Puerto w Granadzie i w La Peñuela. To są trzy klasztory w Andaluzji. Czyli generał się nie zgodził, natomiast wizytator apostolski nakazał, żeby te klasztory powstały. No i dodatkowo mianował też ojca Hieronima Gracjana prowincjałem Andaluzji, czy wizytatorem, wikariuszem do spraw Andaluzji. Tutaj też historycy różnie na ten temat piszą. Natomiast no, bynajmniej ojciec Hieronim Gracjan jest w wersji Karmelu Odnowy. Nie? I on ma się zająć Andaluzją. Więc oczywiście w zakonie, tak można powiedzieć kolokwialnie, powstał rwetest, że jak tutaj generał wydał zakaz, a te klasztory powstają, a jeszcze jeden z tych braci ma jeździć po klasztorach nieodnowionych, i jakoś wizytować. W związku z tym jakby cały czas następowały tarcia, co spowodowało w roku 1575, że ojciec Jan od Krzyża został po raz pierwszy uwięziony. Znaczy się pamięta tylko o tym drugim epizodzie, bo był długi i powstały wtedy wszystkie przepiękne poezje. Natomiast święty Jan Krzyża był już w 75 roku po raz pierwszy uwięziony w karcerze, ale tu zainterweniował nuncjusz i kazał go zwolnić. Natomiast już w 1577 już nuncjusz się w międzyczasie zmienił i ten nowy nuncjusz już nie interweniował. I święty Jan w tym roku 1577 na 9 miesięcy jest uwięziony przez współbraci i wydaje się i świętemu Janowi, i świętej Teresie, że to już jest koniec. To jest koniec tego dzieła odnowy, nic z tego nie będzie. Natomiast pojawia się ojciec Anioł de Salazar, nowy prowincjał karmelitański, który ma taką wersję pojednania, żeby naprawdę pozwolić świętej Teresie na fundowanie klasztorów, też braciom na zakładanie klasztorów. I bracia piszą do papieża, ci bracia odnowy piszą do Grzegorza XII i 22 czerwca 1580 roku w dokumencie Pia Consideratione papież Grzegorz XII pozwala na założenie odrębnej prowincji karmelitów bosych. Oczywiście to nie jest na razie zakon. Współcześnie, żeby tak pokazać, mamy coś takiego w zakonie w Indiach. Na południu Indii, na tym samym terenie są dwie prowincje. Prowincja rytu rzymskokatolickiego i prowincja rytu syromalabarskiego. No i wtedy też tak było, czyli była prowincja karmelitańska i na tym samym terenie była prowincja karmelitów bosych. Coś takiego może istnieć, no ale to oczywiście oznaczało, że powoli bracia będą chcieli jakby ewentualnie, czy przynajmniej będą nad tym dyskutować, żeby założyć ewentualnie nowy zakon, albo tak jak były te kongregacje mantuańska, albiańska, tureńska, czy ta kongregacja Monte Olivetti, żeby coś takiego było. W 1581 na pierwszej kapitule w Alcala został wybrany prowincjałem ojciec Hieronim Gracjan. Święta Teresa jeszcze żyje i Święta Teresa, rozmawiając z ojcem Hieronimem, mówi braciom, żeby zadbali o misyjność Karmelu. Już w roku 1582, czyli rok po powstaniu, po kapitule prowincjalnej, bracia wyjeżdżają do Kongo. Czy już rok po tym, jak jest kapituła, jest decyzja jeszcze za życia świętej Teresy od Jezusa, żeby bracia wyjechali do Kongo. No i tam wyjechali. No, natomiast też myśli się o misjach w Meksyku. I w roku 1585 bracia też wyjeżdżają do Meksyku, czyli ta pierwsze 3-4 lata to jest ogromna misyjność tej prowincji. I jest takie myślenie, to jest myślenie bardzo terezjańskie, żeby nieść na cały świat tą odnowę, no i też oczywiście ludzi uczyć modlitwy, nie? Tak bardzo głęboko uczyć modlitwy relacji z Panem Bogiem. Tylko w roku 1585 już święta Teresa od Jezusa nie żyje, zmienia się prowincjał i prowincjałem zostaje ojciec Mikołaj Doria. Ojciec Mikołaj Doria, który ma inny styl i ten styl będzie promował i ten styl będzie potem stylem kongregacji hiszpańskiej. Jest to styl, żeby pokazać różnicę między tymi dwoma stylami, stylem terezjańskim, a stylem ojca Mikołaja Dori, czy stylem hiszpańskim. Tak paradoksalnie z tym hiszpańskim, chociaż święta Teresa i święty Jan są Hiszpanami. Kongregacja hiszpańska duży nacisk kładzie na samotność, milczenie, kontemplację, klauzurę i na tym, żeby bracia mało działali duszpastersko, a misyjnie w ogóle nie działali. Natomiast myślenie świętej Teresy i kongregacji włoskiej jest takie, żeby dzielić się owocami modlitwy, owocami kontemplacji, uczyć ludzi modlitwy i oczywiście misyjność. I w dokumencie kongregacji włoskiej, czy tego stylu terezjańskiego, jest napisane, że zakon ma się zajmować zbawieniem bliźniego poprzez działalność duszpasterską, apostolską i poprzez misję. Czyli na samym początku ojciec Hieronim Gracjan i ojciec Mikołaj Doria były już na samym początku tarcie i w związku z tym powstały dwa zakony karmelitów bosych. Żeby było ciekawiej, na samym początku XVII powstał trzeci, który trwał 5 lat tylko. Papież jakoś jednak chciał, żeby były tylko te dwie wersje. W XVIII wieku powstał trzeci, więc były trzy zakony karmelitów bosych w pewnym momencie o różnych stylach. Tak jak my współcześnie żyjemy, to jest styl kongregacji włoskiej. My w ogóle w Polsce pochodzimy od tej linii, więc im przez miłość i kontemplację dojść do zjednoczenia z Bogiem, dzielić się owocami kontemplacji i modlitwy, uczyć modlitwy, misyjność, zbawienie bliźniego przez działalność duszpasterską. Natomiast tak jak to pokazałem na początku i tak też skończę, w 1593 roku, 20 grudnia, papież Klemens VIII bullą Pastoralis Officii podjął decyzję o utworzeniu Karmelu Bosego. Czyli tego 20 grudnia 1593 roku powstał zakon karmelitów bosych, ale bracia oczywiście we Włoszech poprosili, żeby wyłączyć te trzy klasztory i 20 marca 1597 roku papież Klemens VIII dokumentem Sacrarum Religionum wyłącza te trzy klasztory, a 13 listopada 1600 roku dokumentem In Apostolice Dignitatis tworzy drugi zakon karmelitów bosych. Więc warto tak zobaczyć, że to napięcie, które było w XIII wieku, w XIV, w XV, ono jest także przy tworzeniu zakonu dwóch pierwszych prowincjałów tej prowincji karmelitów bosych, ojciec Hieronim Gracjan i ojciec Mikołaj Doria, mieli inne style, inne sposoby myślenia. W związku z tym na samym początku naszej historii Karmelu Bosego powstają dwa zakony i one w 1864 roku się łączą. Łączą się w związku z tym, że w Hiszpanii oczywiście Kościół jest bardzo prześladowany. To są czasy błogosławionego Franciszka Palau i Quer. Bardzo jest prześladowany. Bracia żyją oddzielnie. Jeden z ojców, ojciec Jan Maldonado, się z nimi kontaktuje. Tych braci jest dosyć niewiele. I bracia wtedy z Włoch, za pozwoleniem papieża, najpierw tworzą jeden klasztor, a potem rozbudowują tą sieć klasztorów i papież zarządza dokumentem połączenie zakonu, które trwa do dzisiaj, trwa do roku 2018. Żyjemy teraz według tej wersji kongregacji włoskiej. Oczywiście konstytucje się braci zmieniają. Natomiast no, jest ten nacisk i to myślę, że tak widać przez prowincjała tutaj, tej misyjności, ten nacisk na misyjność bardzo mocno jest w Karmelu. Natomiast no, to napięcie między życiem pustelniczym a życiem duszpasterskim, ja myślę, że to jest cały czas i w życiu osobistym, też każdej osoby, która żyje duchowością karmelitańską, to jest rzecz cały czas do rozeznawania, jak Pan Bóg konkretnie chce mnie prowadzić, potem też w życiu oczywiście braci naszym, jak moją wspólnotę, czy moją prowincję, jak chce nas prowadzić, jak ten ideał, czy ten styl kontemplacyjno-apostolski, no w wersji świętego Jana od Krzyża, w jego rozumieniu, jak to święta Teresa od Jezusa też go uczyła, jak to też realnie ma wyglądać. Dziękuję. Ja jeszcze może tak na koniec, ja przywiozłem tylko jedno, bo to jeszcze nie zostało oficjalnie wydane, o tak to powiem, dopiero będzie 27 listopada, będzie jakby inauguracja tego dzieła, Czerpać ze źródła. To jest 16 współbraci z prowincji krakowskiej, historyków, teologów duchowości, prawnik, ojciec Wiesław Kiwior, na temat początku i XIII wieku, potem też XVI. Ja myślę, że to jest obowiązkowe do przeczytania dla karmelity bosego na takiej zasadzie. Natomiast osoby, które są w świeckim zakonie, to myślę, że to też dobrze było przeczytać. Natomiast dla pozostałych osób to jest, jeśli ktoś się interesuje historią, o tak to powiem, czy jakby rozwojem i też niuansami, czy też stylem, jaki pokazuje święty Jan, czy też w XIII wieku, jaki był, no to wiadomo, że można sobie też to kupić. Ja mam tylko jedno, oczywiście to jest tylko do pokazania. Natomiast tak jak powiedziałem, no na pewno dla karmelitów bosych czy świeckiego zakonu, no to warto naprawdę byłoby sobie to przeczytać, bo to bardzo dużo rzeczy wyjaśnia, czy pokazuje, czy potem też ułatwia. To teraz już dziękuję.